Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, rzadko mi się zdarza, lub chyba nigdy mi się nie zdarzyło, a w każdym razie nie przypomnę sobie, żebym ja podchodził do jednego artykułu dwukrotnie, ale z dwóch różnych jakby, tak, z dwóch różnych punktów widzenia. Otóż jestem cały czas jestem przy tym samym artykule Japonia 1941, Korea Północna 2017 Jeffa Byrona i przejechałem się po tym Byronie i co do tego nie mam cienia wątpliwości, że miałem rację. Przeczytałem ten artykuł do końca i ten Amerykanin jest po prostu, jest Amerykaninem, jest sobą. To jest człowiek, który nie potrafi logicznie myśleć. Natomiast on cały czas zmierza ku tej analogii, że Japonia 41 to jest to samo, co Korea Północna, podczas gdy to zupełnie nie ma cienia sensu, absolutnie, kompletnie sensu, bo Japonia w 1945 roku zaatakowała, a Korea teraz nie ma zamiaru zaatakować. To zaatakują Stany Zjednoczone, a nie Korea. Więc tutaj paraleli nie ma żadnych. Ten cały Byron to jest tutaj po prostu kawał propagandy z tym głupiewie i to wszystko. Natomiast jest w drugiej części jest wywiad z panem Erichottą, odliczanie w Japonia 1941, odliczanie do infaminy. Nie wiem, co znaczy ta infamina. Wszystko jedno. Tytuł tak nie jest przetłumaczany na polski, więc nie ma czym być. Erichotta, Japończyk. I tutaj ten Japończyk jest odpytywany przez tego durnego Amerykańca, ale to jest Japończyk, to jest klasa. To jest facet, który widać, że ten człowiek myśli. Widać, że on ma wiedzę. Widać, że on nie daje się wmanewrować w te głupawe pomysły tego Amerykańca. Przeczytałem jego wypowiedzi z wielką przyjemnością i właściwie nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do jego konkluzji. I teraz tak. On mówi o tym, jak to, co się stało w Japonii w 1941 roku, że rzecz, która nie miała żadnych szans na powodzenie, została zrealizowana, czyli wojna. I mówi coś takiego. Ja wyciągam z tego wywiadu z nim, wyciągnę kilka zdań, bo nas nie interesuje tak naprawdę Japonia 41, prawda? Nas interesują te paralele, te wspólne jakieś punkty między tamtą Japonią a tą Koreą. I on mówi coś takiego. Tenże Japończyk, pan Hotta. Prawdę mówiąc, prawie nikt w dobrym stanie umysłu nie chciał iść na wojnę. To był blef. Ta wojna to miał być blef, który nabierał rozpędu. Ale to postanowienie, by iść na wojnę, i to całkiem coś innego niż być przygotowanym na wojnę. Mając postanowienie, żeby pójść na wojnę, może nadać to postanowienie, ten blef może nadać taki impet, że w końcu zmienia się postanowienie, że trzeba iść na wojnę. Tylko, że ten akapit, o których Państwu teraz przeczytałem, odnosi się świetnie do jednej strony, do Amerykanów. Rozumiecie Państwo? On się doskonale odnosi, ale do Amerykanów. Nie do Koreańczyków. Prawda? Przecież w Korei Północnej nikt nie zamierza nawet iść na wojnę. Nikt nie mówi o tym, że to będzie pierwszy atak. Że oni zaatakują kogoś. Oni zaatakują w momencie, kiedy zostaną zaatakowani. Oni zaatakują w samoobronie. To jest pierwszy akapit, z którym chciałem Państwa zapoznać. Bardzo, bardzo ważny. Drugi. Następna rzecz. Muszę to znaleźć. Muszę to, przepraszam bardzo. Przepraszam najmocniej. O, właśnie, właśnie. I tu jest kolejne zdanie tego Japończyka, niezwykle ważne. Żadna ze stron nie powinna myśleć, że wojna jest nieunikniona. Tym razem już mówi o 2017 roku. Żadna ze stron nie powinna myśleć, że wojna jest nieunikniona. Gdy uznasz, że wojna staje się nieunikniona, pozostałe opcje znikają, stają się nieistotne i obie strony popadają w depresję. Nie, w depresję, w paranoję. Bardziej. To jest bardzo, bardzo ważne. A on mówi, jeszcze następny akapit. Proszę zrozumieć, dokąd może prowadzić takie ciśnienie, kiedy obie strony zrozumieją, że wojna jest nieunikniona. Pod koniec nawet umiarkowani Japończycy wtedy, w 1941 roku, doszli do wniosku, że wojna ze Stanami jest nieunikniona. Mówiąc do siebie po kątach, wciągając się w tą retorykę nieuchronności. Kolejne zdanie, które chciałbym, żebyście Państwo. Wreszcie, absolutnie ważne, pamiętajcie o tym, że to cały czas Japończyk mówi. Wreszcie, absolutnie ważne jest ustrukturyzowanie konwersji, aby druga strona mogła zachować twarz. Czyli innymi słowy, stworzenie środowiska, które uniemożliwi, jeśli stworzy się środowisko, które uniemożliwi zachowanie drugiej stronie twarzy, będzie to prowadziło do katastrofalnych skutków. Ja przyglądając się temu, co robi, co mówi Trump o przywódcy innego państwa, no jest to karygodne. Jest to tak na tak niskim poziomie, że aż zdumiewa fakt, że to mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. No ale mówi. Przecież on tam, wymyślając od tam jakiegoś małego raketmena, no to się nie godzi, no. A i teraz tak. Jeszcze przed tym obrzucaniem kima błotem, obrażaniem go w zasadzie, zwykłym obrażaniem. Moim zdaniem był jeszcze duży margines na to, żeby wycofać się z różnych rzeczy, żeby wycofać się z różnych pomysłów, żeby pójść na ustępstwa, żeby rozmawiać ze sobą. W momencie, kiedy Trump obraził Kima, wiecie Państwo, ja nie znam osobowości tego człowieka, ale jak mnie ktoś obraża, to ja w zasadzie nie chcę już z nim rozmawiać. Oczywiście ja mam nadzieję, że wielcy przywódcy, a do takich na pewno należy Kim, bo nie Trump, ale Kim na pewno, potrafią się jakby wznieść ponad to. Ale ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem, czy kim potrafi. Więc, Trump nie dał mu szansy zachowania twarzy. Dopóki nie było wyzwisk, to było wszystko ok. Jeśli ktoś w Azji obrazi kogoś drugiego, no to oznacza, że tamten drugi straci twarz, jeśli nie. Nie zmiażdży tego pierwszego. No i tu jest właśnie ta kwestia zachowania twarzy. Oczywiście my mówimy o twarzy tylko Kima, bo pan Trump nie ma twarzy. Pan Trump ma włosy, a nie twarz. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, o czym ja mówię. Bo Azjaci mają twarz. Natomiast ten Trump, co on może mieć? Włosy. jakie ja wynoszę wrażenie z tego, co mówił tutaj w tym wywiadzie ten pan Hotta. Odnoszę takie wrażenie, że Amerykanie już tak długo mówią o tej wojnie, którą niby Kim ma wywołać, a tak naprawdę to oni ją wywołują, oni prowadzą do niej. Oni mówią już tak długo o tej wojnie, że jak Państwo zauważyliście, Reuters ostatnio napisał, że wojna jest nieunikniona, prawda? Nic takiego się nie stało, ale jeśli ten tekst Reutersa, no to się nie pojawił od tak z gruchy niż z pietruchy. On jest jakby taką trąbką wzywającą do boju, prawda? W Stanach Zjednoczonych. Tu chodzi cały czas o Amerykę. Cały czas chodzi o to, żeby przygotować społeczeństwo do tego, że wojna jest nieunikniona. Żeby społeczeństwo nie zawahało się zapłacić najwysokiej ceny za tą wojnę. Bo oczywiście społeczeństwu nie mówi się o tego, że Kim może zaatakować rakietami nuklearnymi Stany Zjednoczone i wtedy będą straszliwe ilości ofiar. Ale tutaj chodzi o to, że nie ma możliwości, żeby Kim to wygrał. Natomiast tu nie chodzi o to, czy on wygra, czy nie wygra. Tu chodzi o Amerykanów, żeby oni byli przygotowani na ta trąbka do wojny. To ten artykuł o tym, że wojna jest nieunikniona, jest właśnie taką trąbką do wojny, wzywającą Amerykanów, słuchajcie, trzeba się przygotować na wojnę, ona jest nieunikniona, to jest wariat ten Kim i my musimy go zaatakować. I wtedy Amerykanie będą akceptowali wszystkie ofiary, które poniosą. Pytanie, czy istotnie zaakceptują. Nawet jeśli ta wojna wybuchnie, mam nadzieję, że nie, ale po przeczytaniu tego artykułu muszę przyznać, że ten Japończyk jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Bardzo inteligentnie zdiagnozował to, co się działo wówczas w Japonii. Ja zakładam, że to wszystko jest prawda, bo nie widzę powodu, dla którego miałoby tak nie być. Zresztą Japończyka kłamiącego to ja akurat sobie nie wyobrażam. Więc mam duży szacunek w ogóle dla Japończyków. A już po przeczytaniu tych kilkudziesięciu zdań tego człowieka muszę przyznać, że mam dużo szacunku dla niego. On powiedział jeszcze jedną rzecz. Mówił o tym, że miał się spotkać premier Japonii z Rooseveltem, czyli z prezydentem, ówczesnym prezydentem USA. I gdyby się spotkali, nie byłoby problemu. Pewnie problem by zniknął. Ale się nie spotkali, no i problem się rozwiązał w inny sposób. To jest jakby sugestia. Ja myślę, że właśnie ten Japończyk, tak jak każdy Azjata, nie mówi niczego wprost, ale on mówi wiele rzeczy. On mówi między innymi o tym, że powinien Trump się spotkać z Kimem. On mówi o tym, że nie wolno człowieka obrażać, że straci twarz, żeby ta druga strona mogła zachować twarz, a Kim już nie może zachować twarzy. Nie ma jak. Trump go obraził. Słowem, są tutaj, o ile ten durny Amerykanin, no to jest po prostu, durny Amerykanin. Taki klasyczny durny Amerykanin. O tyle Japończyk pokazał swoją wysoką klasę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.